Lekcja siódma. 16 listopada. Nasz przebaczający Bóg. Sobota, po południu, 9 listopada. List do Rzymian 5:6-8. Tekst pamięciowy. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przypowieści Salomona 28:13. Gdy święto szałasów namiotów kuczek, hebrajskie sukkot, dobiegło końca, przywódcy żydowscy znowu zebrali lud. Świętowanie się skończyło i przyszedł czas, by powrócić do niedokończonej sprawy wyznania win i skruchy przed Bogiem. Owszem, wcześniej przywódcy polecili współwyznawcom, by przestali się smucić z powodu swoich grzechów, ale nie znaczy to, że żal i wyznanie grzechów nie są ważne. Tak więc teraz, gdy skończyło się święto, przyszedł czas na pełne wyznanie win. Przedstawiona kolejność wydarzeń niekoniecznie oznacza, że radowanie się i wyznawanie win zawsze mają przebiegać w tej kolejności. Nie oznacza też tego, że właściwa jest tylko kolejność odwrotna. Choć naturalne jest to, że najpierw wyznajemy grzechy, a potem się radujemy, to jednak chyba radość z Boga powinna być na pierwszym miejscu. Przecież w list do Rzymian 2:4 czytamy, że to dobroć Boża prowadzi nas do skruchy. Tak więc dobroć Boga powinna wywoływać wielbienie Go i świętowanie, a jednocześnie przypominać nam, że potrzebujemy Bożego przebaczenia, oczyszczenia i odrodzenia. Niedziela. 10 listopada. Post i nabożeństwo. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9:1-3. Dlaczego Izraelici postanowili odłączyć się od obcoplemieńców? Księga Nehemiasza 9:1-3. A 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. Choć Nehemiasz gorąco pragnął tego, by lud kojarzył ten czas z radością, to jednak nie wahał się skłonić zgromadzenie do postu. Tak więc Judejczycy ukorzyli się przed Bogiem, posypali proch na swoje głowy i przywdziali pokutne wory. Ponieważ obcy nie mieli udziału w grzechach wspólnoty, Izraelici odłączyli się od nich, gdyż wiedzieli, że to o przebaczenie swoich grzechów powinni prosić. Wyznali więc grzechy swojego narodu, które doprowadziły ich przodków na wygnanie. Ich wspólne modlitwy i wyznanie win świadczyło o głębokim zrozumieniu natury grzechu. Izraelici mogli odczuwać gniew z powodu tego, że ich przodkowie nagrzeszyli i doprowadzili do niewoli babilońskiej. Mogli marnować czas na roztrząsanie błędów swoich przywódców i braku pobożności we wcześniejszych pokoleniach, które sprawiły, że z wielkiego narodu pozostała zaledwie garstka tych, którzy powrócili z wygnania. Jednak zamiast żywić nienawiść i gniew, zwrócili się do Boga w pokorze i wyznali grzechy. W Księga Nehemiasza 9:3 czytamy, że lud czytał Księgę Prawa przez ćwierć dnia, po czym przez kolejne ćwierć dnia wyznawał grzechy i oddawał cześć Bogu. Już po raz trzeci czytali Torę. Czytanie Tory miało istotne znaczenie dla wyznania grzechów, które musi być oparte na prawdzie pochodzącej od Boga. Gdy czytamy Biblię, Bóg przybliża się do nas, a wtedy Duch Święty może przemawiać do nas i nauczać nas. Prawda Słowa Bożego kształtuje nasz sposób myślenia i rozumienia, dodaje nam odwagi i podnosi nas na duchu. Izraelici smucili się i płakali, gdyż spędzanie czasu w obecności świętego Boga uświadamia nam Jego piękno i Jego dobroć, ale jednocześnie zdumiewa nas to, że Stwórca Wszechświata zajmuje się nami pomimo naszej niegodności. Uświadamiamy sobie to, że bez Boga jesteśmy równi bezradni jak nasi błądzący przodkowie w wierze. Jedynie dzięki Bożej obecności możemy być takimi, jakimi powinniśmy być. Przeczytaj Księga Daniela 9:4-19. W jaki sposób modlitwa Daniela odnosi się dzisiaj zarówno do nas osobiście, jak i do Kościoła zboru? Księga Daniela 9:4-19. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O Panie! Według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże. Bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Poniedziałek. 11 listopada. Początek modlitwy. Reakcją lewitów i ludu na czytanie Słowa Bożego była długa modlitwa, w której wymieniali przejawy dobroci Boga na tle dziejów niewierności Izraelitów. Można zauważyć, że ta odpowiedź była bardziej kazaniem niż modlitwą, gdyż niemal każdy werset ma jakiś odpowiednik w innym miejscu w Biblii. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9:4-8. Na jakich zasadniczych kwestiach skupia się modlitwa w tych początkowych wersetach i dlaczego? Księga Nehemiasza 9:4-8. Potem na stopniu przeznaczonym dla lewitów stanęli Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem do Pana, swojego Boga lewici zaś, Jeszua i Kadmiel, Bani, Haszabnejasz, Szerebiasz, Chodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli, powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc, Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego, i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że serce jego jest Ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Amorejczyka, Peryzejczyka, Jebuzejczyka, Girgazejczyka dasz jego potomstwu. I dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. W pierwszej części modlitwy Izraelici wielbili Boga i wywyższali Jego imię. W hebrajskiej kulturze imiona nie były nadawane przypadkowo, ale odzwierciedlały tożsamość osoby. Tak więc wywyższanie imienia Boga ma istotne znaczenie, gdyż świadczy wobec świata, że jest On godny chwały i czci. Jest to imię Stwórcy Wszechświata. Modlitwa zaczyna się od oddania czci Bogu jako Stwórcy oraz temu, który utrzymuje wszystko. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako utrzymywać, pochodzi od słowa, które znaczy sprawiać, że kto coś żyje. Ten, który stworzył wszystko, wybrał Abrahama, człowieka, który nie był w żaden sposób lepszy od innych, poza tym, że serce jego było wierne Bogu. Abrahamowi wielokrotnie brakowało wiary, ale gdy Bóg polecił mu ofiarować syna, patriarcha usłuchał go. Nauczył się być wierny, nie z dnia na dzień, ale w wyniku długiego doświadczenia z Bogiem. W hebrajskim sposobie myślenia serce oznacza umysł. Mówiąc innymi słowy, Abraham wzrastał w wierności, w swoich myślach i czynach, a Bóg pochwalił go za to. Pierwsze zdania modlitwy Izraelitów są skupione na Bogu jako 1. Stwórcy 2. Podtrzymującemu życie i 3. Dotrzymującemu obietnic. Modlący się wspomnieli najpierw, kim jest Bóg. Jest On wiernym Bogiem, który nas stworzył, utrzymuje nas przy życiu i zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Pamiętając o tym, możemy patrzeć na nasze życie z właściwej perspektywy i uczyć się ufać Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach, gdy wydaje się, że jest On daleko od nas i nie interesuje się wyzwaniami, jakim przychodzi nam stawiać czoła. Dlaczego prawda o Bogu jako naszym Stwórcy jest tak ważna dla naszej wiary? Jaka inna prawda jest tak ważna w porównaniu z tą, która została upamiętniona ustanowieniem siódmego dnia tygodnia mającego przypominać nam, że zostaliśmy stworzeni przez Boga? Wtorek. 12 listopada. Lekcje z przeszłości. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9:9-22. Czym różni się ta część modlitwy od poprzedniej? Księga Nehemiasza 9:9-22. Ty wejrzałeś na niedolę naszych ojców w Egipcie i wysłuchałeś ich wołania nad Morzem Czerwonym. Dokonałeś znaków i cudów na Faraonie i na wszystkich jego sługach, i na całym ludzie jego ziemi, wiedziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. To też uczyniłeś sławnym swoje imię, jak to jest i dzisiaj. Rozdzieliłeś morze przed nimi, przeszli więc przez jego środek po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w głębinę, jak się wrzuca kamień do wód wezbranych. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Potem wstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios, i dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty sabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę. Gdy byli głodni, dałeś im chleb z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając Twoich przykazań. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc, to jest Twój Bóg, który Cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa, Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni, słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał, Twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni tak, że niczego im nie brakło. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. Dałeś im królestwa i ludy, przydzielając im je jako przyległość, to też wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Heszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu. Modlitwa przechodzi od chwalenia Boga za jego wierność do wspominania niewierności Izraelitów podczas ich doświadczeń w Egipcie i na pustyni. Wymienia przejawy dobroci Boga okazane Izraelitom, na które oni reagowali pychą, uporem i lekceważeniem łaskawych Bożych dokonań dla nich. Uznanie ludzkich upadków i braku autentycznego poświęcenia dla Boga jest ważnym krokiem prowadzącym do wyznania grzechów i skruchy. Choć wersety te mówią o ludziach, którzy żyli dawno temu i daleko od nas, nikt nie zaprzeczy, że każdy z nas ma problem podobny jak oni. Oczywiście rozwiązaniem tego problemu w naszym przypadku, tak samo jak i w ich, jest Ewangelia. Samo wyznanie grzechów nikogo nie zbawia. Jesteśmy zbawieni na mocy ofiary złożonej za nas przez Chrystusa. Wyznanie grzechów wraz ze skruchą są niezbędne dla uznania nas, iż możemy zostać usprawiedliwieni wyłącznie przez Chrystusa. Gdy przez skruchę i wiarę przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela, Pan przebacza nasze grzechy i daruje karę nakazaną za przestępstwo prawa. Grzesznik stoi wtedy przed Bogiem jako sprawiedliwa osoba, zostaje obdarzony przychylnością nieba i przez ducha ma społeczność z Ojcem i Synem. Z drugiej strony, skoro dobroć Boża skłania nas do wyznania grzechów i okazania skruchy z ich powodu, musimy być także zdecydowani na to, by porzucić te grzechy dzięki mocy Bożej. Kwestią zasadniczą było to, że Izraelici byli uparci, ale Bóg był istotą miłującą. Patrząc wstecz na to, czego Bóg dokonał dla narodu izraelskiego, Judejczycy przypominali sobie, że skoro Bóg tak dużo uczynił w przeszłości, to z pewnością zatroszczy się o nich obecnie i poprowadzi ich także w przyszłości. Dlatego tak ważne było to, by pamiętali, jak Bóg działał w przeszłości. Gdy o tym zapominali, zaczynały się kłopoty. Przypomnij sobie taki czas, gdy byłeś pewny, że Bóg działa w twoim życiu. Jak możesz czerpać pocieszenie z tej ufności, gdy grożą ci kłopoty? Jak możesz się nauczyć pełniej ufać w dobroć Boga nawet wtedy, gdy jesteś zniechęcony, zawiedziony i obawiasz się przyszłości? Środa. 13 listopada. Prawo i prorocy. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9, 23-31. Jak Izraelici zostali opisani w porównaniu z wielką dobrocią. Księga Nehemiasza 9, 23-31. Liczbę ich synów pomnożyłeś jak gwiazdy niebieskie i sprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, że wejdą do niej i wezmą ją w posiadanie. I przyszli synowie, i wzięli w posiadanie ziemię, ty zaś powaliłeś przed nimi mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków. I wydałeś w ich rękę zarówno królów, jak i ludy tej ziemi, by postąpili z nimi według swojej woli. Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię. I wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci, utli i opływali w dostatki dzięki wielkiej Twojej dobroci. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie, i odrzucili od siebie Twój zakon, zabili Twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa. To też wydałeś ich w ręce ich wrogów, a ci ciemiężyli ich. W czasie ucisku zaś wołali do ciebie, a wtedy ty wysłuchałeś ich z niebios i według obfitego swego miłosierdzia dałeś im wybawicieli, którzy wybawiali ich z ręki ich wrogów. Lecz gdy znów zażyli spokoju, zawrócili do czynienia zła przed tobą. To też na nowo wydałeś ich w ręce ich nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmili. Wtedy znowu wołali do ciebie i ty wysłuchałeś ich z niebios, i wyrwałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia twego. Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do swego zakonu, lecz oni podle postąpili i nie słuchali twoich przykazań i grzeszyli przeciwko twoim prawom. Jeżeli je człowiek wypełnia, żyje. Lecz oni odwracali się do nich plecami, usztywniali swoje karki i nie usłuchali. Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. To też wydałeś ich w moc ludów różnych krajów. Dzięki obfitemu miłosierdziu twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż ty jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. Kolejna część modlitwy do kazania dotyczy życia w Kanaanie, gdy Izraelici posiedli ziemię daną im przez Boga. Otrzymali kraj, miasta, winnice i pola gotowe do użytku, ale uznali, że to wszystko im się należało. Pod koniec Księga Nehemiasza 9:25 czytamy, jedli tedy i byli syci, utli i opływali w dostatki. Utyć jest słowem, które tylko kilka razy występuje w Biblii, zawsze w negatywnym znaczeniu. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 32:15. Utył Jeszurun i wiesz go utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś do i porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swojego. Księga Jeremiasza 5:28. Są otli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego, nie dbają o prawo o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią prawa ubogich. Izraelici opływali w dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. Księga Nehemiasza 9:25. Ale nie mieli upodobania w Bogu, a raczej w tym, co posiadali. Najwyraźniej dostatek nie sprzyja bliskiej więzi z Bogiem. Nierzadko sądzimy, że jeśli posiądziemy to, o czym marzymy, będziemy szczęśliwi. Jednak widzimy, że Izraelici otrzymali od Boga wszystko, ale uczucie zadowolenia z posiadania tego wszystkiego uczyniło ich mniej poświęconymi Bogu. Często łatwo przychodzi nam skupiać uwagę na darach, a zapominać o dawcy. Jest to fatalne w skutkach zwiedzenie. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy być szczęśliwi, mając to wszystko, co Bóg nam podarował. On pragnie, byśmy cieszyli się Jego darami, ale ta radość z rzeczy, które On nam daje, nie gwarantuje więzi z Bogiem. Jeśli nie będziemy czujni, te rzeczy mogą się stać dla nas kamieniem potknięcia. Judzcy przywódcy wyznali niewierność swoją i swoich przodków wobec Boga. Gdy spojrzeli na swoją historię, nazwali po imieniu grzechy, które popełnili jako naród. Dwa elementy wyłaniają się jako szczególnie ważne, gdyż zostały powtórzone. 1. Izraelici odrzucili prawo Boże i 2. prześladowali proroków. Tak więc Judejczycy wreszcie zdali sobie sprawę z tego, że prawo Boże i przesłania proroków są niezbędne dla rozwoju narodu i poszczególnych wierzących. W modlitwie zaakcentowano ten wniosek, ponieważ znajduje się w niej stwierdzenie, że gdyby człowiek czynił Boże przykazania, żyłby przez nie. Księga Nehemiasza 9:29, Biblia Gdańska, co jest bezpośrednim cytatem z 3 Księga Mojżeszowa 18:5, oraz podkreślono, że to Duch Boży mówił przez proroków. Bóg dał nam swoje przykazania, abyśmy mogli cieszyć się życiem w obfitości, a swoich proroków posyłał, by nas prowadzić w zrozumieniu Jego prawdy. To, co czynimy z tymi darami, jest ważne dla każdego z nas osobiście. Czwartek, 14 listopada. Uwielbienie i prośba. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9:32-10:1. Na czym Izraelici skupili uwagę pod koniec modlitwy? Księga Nehemiasza 9:32-37. Teraz więc, Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda ci się małym cały ten mozuł, jaki nas spotkał, naszych królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków i naszych ojców oraz cały lud twój, od czasów królów asyryjskich aż do dziś dnia. Wszak ty jesteś sprawiedliwy wszystkim, co przyszło na nas, dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie, nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali twojego zakonu i nie zważali na twoje przykazania i na twoje napomnienia, których im udzielałeś. Gdy jeszcze byli w swoim królestwie, mimo obfitych dóbr, które im dałeś, w ziemi rozległej i urodzajnej, którą im dałeś, nie służyli ci i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Tak tedy jesteśmy dziś niewolnikami w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby z jej plonów i dóbr spożywali, otośmy w niej niewolnikami. Obfite swoje płody przynosi ona królom, których ustanowiłeś nad nami za nasze grzechy, oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania. Przeto jesteśmy w wielkim ucisku. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Po raz kolejny modlitwa zostaje skierowana na oddawanie chwały Bogu za to, jaki On jest, że jest wielki, potężny i niepojęty oraz że dotrzymuje przymierza i okazuje miłosierdzie. Izraelici szczerze uznają okazaną im Bożą dobroć. Zanoszą także prośbę w formie przymierza z Bogiem, co opisane zostało szczegółowo w 10 rozdziale Księgi Nehemiasza. Jaka to prośba? Teraz więc, Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda ci się małym cały ten mozuł, jaki nas spotkał. Księga Nehemiasza 9:32. Judejczycy musieli płacić haracz obcym królom, którzy panowali nad nimi. Ucisk ze wszystkich stron dawał się we znaki tej garstce Izraelitów, tak iż byli już wielce udręczeni. Musieli znosić kolejnych tyranów, ale nie porzucali nadziei na odmianę losu. Co ciekawe, w modlitwie nazwali siebie niewolnikami. Księga Nehemiasza 9:36. Po wymienieniu przejawów niewierności swojego narodu zakończyli modlitwę, nazywając siebie tym słowem. Niewolnicy muszą być posłuszni panom. Użycie tego słowa wskazuje na to, że Izraelici wreszcie zdali sobie sprawę z tego, że muszą być posłuszni panu w sposób, w jaki nie byli posłuszni ich przodkowie. Tak wyrazili swoje pragnienie wierności wobec Pana i Jego przykazań. Jako słudzy Boga prosili Go o podjęcie interwencji w ich sprawie. Społeczność Izraelitów pod wodzą Ezdrasza i Nehemiasza realistycznie oceniała swoją sytuację. Izraelici wiedzieli, że znaleźli się w wielkim ucisku. Księga Nehemiasza 9:37, który można było porównać z uciskiem, jakiego ich przodkowie doświadczyli w Egipcie. W swojej modlitwie chwalili Boga za to, że znał ucisk ich przodków w Egipcie i nie pozostawił ich na pastwę wrogów. Prosili Go więc, by także teraz interweniował, podobnie jak uczynił to w przeszłości, choć wiedzieli, że na to nie zasługują, gdyż nikt z nich, królowie, książęta, kapłani, prorocy czy ojcowie, nie był wierny Bogu. Tak więc swoją nadzieję na interwencję Pana opierali wyłącznie na łasce i miłosierdziu Boga wobec nich, a nie na sobie czy dokonaniach swoich przodków. Przeczytaj list do Rzymian 5:6-8. Jak te wersety odzwierciedlają to, o co Izraelici w czasach Nehemiasza prosili Boga? Jaką pociechą może być dla nas ich prośba i to, co Paweł pragnął przekazać Rzymianom? List do Rzymian 5:6-8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Piątek, 15 listopada. Do dalszego studium. W Księga Nehemiasza 9:25 Izraelici wspomnieli o tym, że ich przodkowie opływali w dostatki dzięki wielkiej Bożej dobroci. Użyte tu w oryginale hebrajskie słowo pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo Eden. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Tak więc wyrażenie to można by było przetłumaczyć tak, iż Izraelici jedenizowali się, gdyby w języku polskim był taki czasownik. Przesłaniem Ewangelii jest odrodzenie, a czy może być lepszy symbol odrodzenia niż Eden wskazujący stan, do jakiego mamy zostać przywróceni? Bóg powołał Hebrajczyków i osadził ich na skrzyżowaniu ważnych szlaków starożytnego świata, by stworzyć z ich udziałem najpełniejsze odzwierciedlenie Edenu możliwe w upadłym świecie. Nawet po niewoli babilońskiej nadal istniał tam spory potencjał. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, księga Izajasza 51:3. Izraelici cieszyli się materialnymi błogosławieństwami obiecanymi im przez Pana, błogosławieństwami, które w stopniu możliwym w upadłym świecie były namiastką obfitości Edenu. Nie było to złe samo w sobie. Przecież mieli się nimi cieszyć. Bóg stworzył materialny świat właśnie po to, by był przyjemny, a więc starożytni Izraelici, pobłogosławieni przez Boga, cieszyli się dostatkiem. Ich grzech nie polegał na tym, że pragnęli edeńskiego szczęścia danego im przez Boga w jego wielkiej dobroci, ale że zapominali o Panu, zobacz z 23:35, którego dobrocią się cieszyli. Księga Ezechiela 23:35. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ mnie zapomniałaś i odsunęłaś mnie na bok, dlatego ponoś skutki swojej niegodziwości i swojego wszeteczeństwa. Błogosławieństwa stały się dla nich celem samym w sobie, zamiast środkiem do celu, okazją do wskazywania Boga innym narodom. Pytania do dyskusji. 1. Jezus powiedział, a posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ewangelia Mateusza 13:22. Co Zbawiciel miał na myśli, mówiąc o ułudzie bogactwa, i jak ma się to do modlitwy, którą analizowaliśmy w tym tygodniu? 2. Zastanów się nad biblijną nauką o stworzeniu. Zwróć uwagę, że w modlitwie zamieszczonej w 9. rozdziale księgi Nechemiasza Judejczycy mówili zarówno o Bogu jako Stwórcy, jak i o podtrzymującym życie. Jak świadczy to o fundamentalnym znaczeniu tej prawdy dla naszej wiary? 3. Jak możemy znaleźć równowagę między uznawaniem naszej oczywistej grzeszności i niepozwalaniem szatanowi, by wykorzystywał naszą grzeszność w sposób powodujący zniechęcenie i rezygnację z naszej wiary?